Partnerem tego odcinka podcastu o muzyce filmowej Score in the City jest Timeless Film Festival, nowe wydarzenie, które przygląda się i przysłuchuje filmom ponadczasowym, kinu, które z nami z jakichś powodów zostaje. I z ogromną radością witam w tym odcinku mojego gościa, którym jest kompozytor, muzyk, skrzypek, producent Stefan Wesołowski, który darzy miłością kino, o czym nam za chwilę, mam nadzieję, opowie, a który będzie mieć przyjemność otwierać na festiwalu sekcję koncertową swoją muzyką do filmu Męczeństwo Joanny D'Arc. O tym wszystkim za chwilę, na razie po prostu dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Miło mi cię gościć. Mam dla ciebie taki krótki zestaw pytań na początek. To będą takie szybkie strzały, mogą się wydawać trochę szalone, więc poproszę cię o krótkie odpowiedzi. Sztuka wysoka czy kultura popularna?
Sztuka wysoka.
Kino czy koncert?
Kino.
A praca w pojedynkę czy zespołowa?
W pojedynkę.
Bardzo ciekawie się to układa. To nie wiem, jak mam to teraz zebrać do kupy. Jednak kino, praca w pojedynkę, ale sztuka wysoka. Dobrze. A opowiesz mi o tym, kto cię pierwszy zaprosił do kina? Jako kompozytora?
Jako kompozytora, w sensie...
A, dobra, możemy wyjść dalej w przeszłość.
Czy kto mnie zaprosił do uczestnictwa w... Ja w ogóle długo marzyłem o tym, żeby ktoś mnie zaprosił do tego. Robiłem jakieś podchody, ale nie...
Jak to się dzieje, że kompozytor ze świata sztuki wysokiej jednak marzy o kulturze popularnej?
Kultura wysoka jest dla mnie taką rzeczywistością obecną od początku też mojego życia, bo jestem z muzycznej rodziny i jak już się urodziłem, to moje rodzeństwo grało.
Tak, no właśnie wspomniałeś, że w Łodzi, w Akademii Muzycznej, twój wujek, z którego podręcznika uczyliśmy się muzyki.
Tak, zasad muzyki, Franciszek Wesołowski, tak, to jest właściwie brat mojego dziadka. On był bardzo mocno zżyty też z naszą tutaj gdańską odnogą, bo byliśmy jednymi z tych niewielu, którzy też podjęli ten muzyczny temat, więc przyjeżdżał i sobie rozmawialiśmy bardzo dużo na tematy muzyczne. Natomiast tak, no jakby to dla mnie zarówno kultura wysoka, jak i popularna szły w równolegle, ale gdybym miał wybierać, co ma dla mnie istotniejsze znaczenie i co w jakiś sposób bardziej mnie nasyca i kształtuje, to byłaby kultura wysoka. Natomiast pytanie, jak ją zakwalifikować, no bo film jest jakby taką dziedziną, która nie ma swojego historycznego odpowiednika, więc nie wiem, no dla mnie film Ojciec Chrzestny jest kulturą wysoką. No ale rzeczywiście jest, jeżeli mam wybierać muzykę popularną i jakieś utwory, nie wiem, no Bacha czy Schönberga, no to zawsze mój wybór padnie na muzykę tak zwaną poważną, ponieważ ona mnie bardziej nasyca, napełnia i inspiruje.
A w tym domu muzycznym, zaraz wrócimy jeszcze do twojego kontaktu z kinem jako kompozytora, ale w tym domu muzycznym kto cię wziął za rękę i ci pokazał najpierw pewnie bajki, a potem Ojca Chrzestnego?
To jest trudne pytanie, bo jak się wzrasta w domu, w którym po prostu mocno brzmi muzyka i jeszcze dodatek w taki bardzo, bardzo autentycznie rozdzielny sposób, bo moje siostry najstarsze nie są muzyczkami kształciły się nigdy w tym kierunku i one jakby odpowiadały za ten mocno obecny rys muzyki popularnej rockowych brzmień w domu i były mi one bardzo bliskie, zarówno siostry, jak i te dźwięki. Natomiast oprócz tego otaczała mnie jakby ta muzyka klasyczna, więc to tak bardzo równolegle się rozwijało i trudno mi jest...
Ale to jest całkiem ładna wypadkowa, wiesz, to jest naturalny proces.
Tak myślę, bo dla mnie to jest bardzo naturalne połączenie. To jest troszeczkę chyba tak jak, no nie wiem, są dzieciaki, które mają rodziców z dwóch różnych krajów i każdy z języków, którym się posługują, jest pierwszym. Więc jakby tutaj nie ma żadnej kolejności, jeżeli chodzi o moją bliskość, to najwyżej to, z czym ja częściej mam do czynienia, ale to jest też tak, że nie wiem, no z rodzeństwem też z jednym bratem się spędza więcej czasu, z innym mniej, a kocha się wszystkich tak samo.
Fajnie to ująłeś. To chyba rzeczywiście tak jest, że mówimy dwoma językami. Jeden jest językiem sztuki wysokiej, drugi popularnej. To czemu chciałeś tak bardzo do kina?
Chyba właśnie przez tą... Byłem zawsze marzycielem. Tyle tylko, że to moje bycie marzycielem nigdy nie miało formy takiej... wyobrażenia sobie rzeczy, które są niemożliwe, bym powiedział, tylko dla mnie moje marzenia zawsze były taką przestrzenią planowania, tak bym powiedział. I dotyczyło to najbardziej nieprawdopodobnych sytuacji i rzeczy. I film jako przestrzeń po prostu ogromnej wyobraźni zawsze była dla mnie przestrzenią, która mnie jakby ciągnęła. Miałem gdzieś tam takie poczucie, że jest no, rzeczą taką absolutnie niezwykłą, że są filmy, obrazy, które człowiek obejrzy, mając lat, nie wiem, 5-6 i zostają w sercu i w duszy tak głęboko, że tworzą ciebie jako człowieka w jakiś sposób. Bardzo mocno wpływają na to, kim jesteś w przyszłości również. Ten wpływ kina na człowieka i jakby to, jak bardzo istotnie pewne filmy się wgrały w moje DNA, zawsze działało bardzo mocno na moją wyobraźnię i zawsze chciałem być jakby częścią tego świata wyobraźni, który tworzy nowych ludzi, że tak powiem, tworzy w dobry sposób nowych ludzi. Więc...
Wiem, że wśród tych filmów, które wpływały na twoją wyobraźnię, był film Hitchcocka Vertigo z muzyką Bernarda Herrmanna. Coś jeszcze podrzucisz? Mamy Ojca Chrzestnego na tej liście. Mm-hmm. Mamy Vertigo, to jest taka klasyka klasyki. To jest taki zestaw rzeczywiście timeless, już bardziej nie może być.
No, ja mam... No, u mnie na tych topowych miejscach raczej zaskoczeń nie będzie. Bo do moich ukochanych filmów zaliczają się właśnie zarówno obydwie, liczę tylko dwie części Ojca Chrzestnego, ale też no, Czas Apokalipsy, Hitchcocka, nie tylko Vertigo, ale North by Northwest.
A, też, dobrze.
No, oczywiście Formana, Amadeusz, ale nie tylko. Her też kocham, jest jedynym chyba musicalem, który tak naprawdę kocham i akceptuję. No, trochę by się jeszcze znalazło takie rzeczy. Są też filmy, które gdzieś tam mają rys bardziej familijny, nazwijmy to. No, trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez filmów Spielberga, E.T. i całego tego świata wykreowanego w Indiana Jones i tak dalej. No to są klasyki. Oczywiście ja mógłbym mówić jeszcze o wielu innych filmach, ale to są rzeczywiście takie, które ukształtowały to takie DNA estetyczne i po prostu jakąś wrażliwość pewnie też.
Trochę jak szkoła by nas kształtowała. To są takie filmy z takiego kanonu, zestawu. No dobrze, no i jesteś takim ukształtowanym młodym artystą i mówisz kinu, korzystajcie. Pamiętasz ten pierwszy raz?
Ja miałem bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o tą kwestię, dlatego, że ja robiłem trochę tych podchodów, starając się o to, żeby móc pisać muzykę do filmu. Starałem się gdzieś tam przez takie pierwsze wątłe kontakty towarzyskie zaanonsować swoją gotowość ludziom związanym z filmem. Natomiast no to nie jest łatwa sprawa gdzieś tam wejść w ten świat. Natomiast moja droga jest bliższa no, tym artystom, którzy jakby nie zaczynali od pracy przy filmie, tylko zaczynali od autorskich rzeczy. To znaczy ja nagrałem, moja druga autorska płyta, a pierwsza taka, że tak powiem, całkowicie autonomiczna, czyli Libestot, ukazała się w amerykańskim wydawnictwie Important Records i dostałem propozycję podpisania kontraktu publishingowego z Mute Song, brytyjskim publisherem. I to jest moment, w którym, który dał mi po prostu okazję do tego, żeby gdzieś tam również w świecie filmu zacząć pracować, dlatego że w ramach tych działań publishingowych moi agenci pokazali moją płytę Stevenowi Rileyowi, czyli reżyserowi dokumentu Listen to Me Marlon, o Marlonie Brando. Tak, i akurat się okazało, że on już w ostatniej fazie pracy nad filmem brakowało mu takich tematycznych elementów napisanych specjalnie na potrzeby filmów, takich kluczowych emocjonalnie momentach tego filmu.
I oto ty, fan Ojca Chrzestnego, przychodzisz.
I oto ja otrzymuję telefon właśnie, że on chciałby mnie poprosić, żebym ja się tym zajął. Nie była to pełna jakby ścieżka dźwiękowa, dlatego że dokument korzystał w większej mierze z licencji, po prostu jest tam bardzo wielu różnych kompozytorów. Były utwory Johanna Johanssona, Maxa Richtera i wielu, wielu innych. Natomiast no on mnie poprosił o ten autorski rys, który gdzieś tam uzupełnił te rzeczy i nadał jakby taki rdzeń wspólny dla całej narracji. I to zmieniło naprawdę bardzo dużo, dlatego że mimo, że był to dokument, mimo, że to nie była pełna ścieżka dźwiękowa, to jednak był to dokument, który był oglądany na całym świecie i bardzo ceniony. I nagle się okazało, że ludzie też ze świata filmu znają ten film i chcą ze mną rozmawiać. I nie tylko w Polsce, ale również nagle się okazało, że agenci, do których próbowałem się dobić, nigdy nie uzyskiwałem odpowiedzi, nagle wszyscy mi odpisują na wiadomości, więc to niewątpliwie miało znaczenie. I tak naprawdę chyba to odblokowało jakby ten, nie wiem, brak zaufania być może dla debiutanta, dla kogoś, kto jeszcze nie miał z tym do czynienia.
W ostatnich latach mieliśmy twoją muzykę do serialu Kajko i Kokosz, mieliśmy jeszcze po drodze Salę Samobójców, w którą też byłeś zaangażowany. No wiesz, to już jest ważna wszechstronność muzyka. Mieliśmy Wolfa i mieliśmy
Kuby Mikurdy.
Dokumenty Kuby Mikurdy o ucieczce na Srebrny Glob.
Ucieczka na Srebrny Glob o Żuławskim i Love Express, dokument o Walerianie Borowczyku.
No i praca z Janem Matuszyńskim.
Tak, to jest taka właściwie chyba najświeższa rzecz, bo w międzyczasie gdzieś tam nad jakimiś rzeczami pracowałem, ale to jest ostatnio ukończona. Ostatnio ukończona, jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Film Mingun. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy będzie jego premiera. Wydaje mi się, że w tym roku, natomiast nie znam szczegółów.
Jak ci jest jako kompozytorowi filmowemu? Czujesz, że znalazłeś swoje miejsce w tym dziwnym świecie, w którym się przeplatają filmowcy z muzyką?
Ja lubię bardzo, bardzo lubię tę pracę, bo już mogę tak to też nazywać, bo dlatego, że jednak pisanie muzyki do obrazów jakby zdominowało tą moją codzienną pracę, nazwijmy to. I jak to praca ma swoje blaski i cienie. Są rzeczy, które są łatwiejsze, są rzeczy, które są trudniejsze. Na pewno nie jest łatwą dla mnie rzeczą wychodzenie z swojego takiego artystycznego apodyktyzmu i jakby poczucia potrzeby realizowania swojej wizji. I to zawsze są rzeczy, z którymi się jakby muszę zmagać, dlatego że zdaję sobie sprawę ze pewnej służebności mojej roli dla filmu, natomiast...
No to przecież jesteś indywidualistą, jak już powiedzieliśmy.
Tak, tak. I czasami jest tak, że... może inaczej. Najbardziej wymarzoną sytuacją, w którą ja zresztą bardzo głęboko wierzę artystycznie, jest zaufanie dla współtwórców. To znaczy, jeżeli reżyser wie, dlaczego
Cię bierze.
Tak. I w związku z tym, skoro wie dlaczego, to jeżeli stać jest go na zaufanie. Bo nie jest łatwą rzeczą, nie jest na pewno łatwą rzeczą przedstawianie koncepcji muzycznych, zwłaszcza na etapie szkiców, które też jakby na początku nie brzmią, nie wiem, tak jakby się chciało usłyszeć pewnie na samym końcu, więc...
Czy w ogóle jak o tym rozmawiać, kiedy jedna osoba posługuje się językiem filmowym, a druga językiem muzycznym, to jest wręcz nie do zdefiniowania.
Tak, 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 dlatego jakby to jest też dla mnie zrozumiałe, że często reżyserzy posiłkują się referencjami, co niestety nie jest rzeczą łatwą, dlatego że przywiązują się czasami do rzeczy, które po prostu nie są autorstwa tych kompozytorów, z którymi chcą współpracować. Więc no, to nie jest łatwa rzecz, ale zdarzają się łatwiejsze i trudniejsze prace i najlepsze są rzeczywiście te, w których ta dawka zaufania jest wyższa. Tak było właśnie w przypadku pracy z Jankiem Matuszyńskim, tak było w przypadku pracy z Kubą Mikurdą. I im więcej mam takiej pracy, tym mi jest łatwiej. Ale kiedy tak nie jest, kiedy na przykład muszę się bardzo mocno dostosować, czasami wręcz otrzymując właśnie takie wytyczne porównawcze, że tak powiem, no to wtedy staram się zagryźć zęby i traktować to jako taką pracę domową i pracę nad warsztatem. To znaczy, że okej, jeżeli nie będę miał przyjemności tym razem, to przynajmniej sobie podrasuję trochę warsztat.
Nazwałeś zresztą w jednym z wywiadów pracę kompozytora filmowego bardzo trafnie połączeniem przyjemności z koniecznością. Opowiedzieliśmy o koniecznościach trochę, o przyjemnościach też, ale taki efekt na ekranie daje ci też przyjemność? Czy czujesz, że okej, jestem częścią, co prawda, dzieła zbiorowego, ale to dzieło zbiorowe jest udaną produkcją, udanym projektem?
Tak, tak. To jest jedna z tych rzeczy, które jakby najbardziej mnie zawsze przyciągały do tej pracy. Obserwowanie tego finalnego efektu i rzeczywiście jest w tym ogromna przyjemność, kiedy przyjdą dźwięki filmu, kiedy film jest już dopięty, dokolorowany i słyszy się go na kinowym nagłośnieniu, to przynosi dużą satysfakcję, zwłaszcza jeżeli jest to film dobry. Natomiast też wydaje mi się, że warto jest być uczciwym i troszeczkę odrzeć to z pewnego romantyzmu. Praca przy filmie od samego początku do samego końca odbiera pewną magię temu końcowemu odbiorowi, bo zbyt długo jest się jakby w montażu, w obserwowaniu wersji, w pracy nad różnymi rzeczami, żeby to miało szansę dać taką świeżą przyjemność, jak wtedy, kiedy po prostu przychodzimy do kina i oglądamy czyjś film. Więc mogę, nie wiem, mogę tylko współczuć Coppoli, że nie miał okazji widzieć swoich filmów jako widz, tylko jako ich twórca, bo zapewne nie miał tej samej przyjemności, którą mieliśmy my.
No tak. Słuchaj, zawsze jak będziesz się zmagał z koniecznością pójścia na kompromis i tak dalej, z tymi wszystkimi rzeczami, to pomyśl sobie, że Hitchcock powiedział Hermanowi, że w psychozie może robić co chce, byleby nie pisał muzyki do sceny pod prysznicem, bo tam ma pozostać bez muzyki. Jakoś to się udało. A czytasz scenariusze? Bo pomyślałam sobie o Killerze i o Morricone, którzy nie czytali, twierdząc, że to się w ogóle do niczego nie przydaje i że lepszy jest po prostu film. A najważniejsza jest rozmowa o intencjach, o pomyśle.
Czytam scenariusze, ale zgadzam się z Morricone i z Killerem. Tyle tylko, że nie zawsze kolejność zależy ode mnie w pracy. Więc jeżeli nie pracuję do obrazu, bo czasami się rzeczywiście zdarza tak, że film dostaje już w wersji całkiem nieźle zmontowanej albo no w każdym razie gdzieś tam złożony do jakiejś kupy i to mi daje najlepszy obraz tego, co tam się będzie działo. Albo jeżeli nie ma po prostu tego pełnego zaufania pod tytułem oprzyj się na naszej rozmowie, pogadajmy o tym i popróbujmy, no to scenariusz jest jedynym medium, które może dać mi obraz tego,
co tam może być. Tak,
tak. Co tam może być. Więc tak, czytam, ale nie ufam.
Czytam, ale nie ufam. Stefan Wesołowski, dobrze, dobrze. To porozmawiajmy teraz o filmie, którego, no właśnie, jestem ogromnie ciekawa, jak do niego podszedłeś i skąd te inspiracje się wzięły, bo oto mamy połączenie sztuki wysokiej ze sztuką popularną, kina z koncertem, pracy indywidualnej, zespołowej, wszystkiego tego, o co zapytałam. Męczeństwo Joanny D'Arc to jest film, do którego piszesz muzykę z okazji festiwalu Timeless. Jest to specjalna kompozycja, specjalny projekt. Muzyka do filmu będzie wykonana na żywo właśnie w Warszawie podczas festiwalu Timeless. Chciałabym poznać wszystkie kulisy możliwe. Mamy do czynienia z arcydziełem kina niemego. Z filmem z 1928 roku, ale tak świeżym i tak nieprawdopodobnie w jakby trendach kina znacznie, znacznie późniejszego, że nie ma mowy w ogóle o tym, że coś się zestarzało. I sama bohaterka właściwie też jest bohaterką popkultury już. Także otwórzmy drzwi do kuchni.
No ja na pewno muszę już od razu powiedzieć, że to jest ten rodzaj pracy dla mnie. I jakby ja od początku też patrzyłem się na to w taki sposób, że tutaj akurat elementu popkultury w ogóle nie widzę w tym. Dlatego, że zarówno sam film jest jakby taką głęboką klasyką i dziełem sztuki, który bym jednak umiejscowił wśród...
Wysoko. Tak, mimo iż to film.
Mimo iż to film. Dwa, że też koncepcja i forma tego filmu w swojej takiej surowości jest mocno nomen omen pasyjna, jest taka misteryjna, bym powiedział. On nie ma nie ma dla mnie ten film formy takiej, nie wiem, no, ekranowej, bym powiedział.
Czym zatem jest?
Jest on ma w sobie coś właśnie z takiej nie wiem, litanii, właśnie drogi krzyżowej, jakiejś takiej jest się obecnym w tej jakby sytuacji. Gdybym oczywiście miał porównywać, najbliżej temu filmowi jest pewnie do, nie wiem, do 12 gniewnych ludzi, kiedy wszyscy są zamknięci w jednym miejscu i cały czas wszystko się rozgrywa w jednym pomieszczeniu. Tyle tylko, że tutaj jest ta centralna postać umęczanej kobiety przez grono z niewiadomych przyczyn czujących się mądrzejszych od niej mężczyzn. No i jest to bardzo poruszające świadectwo jakby cierpienia I też jakby świadectwo odwagi, mądrości, wzniosłości, upadku, podniesienia, bardzo wielu różnych niezwykłych rzeczy. I ja jakby myśląc o swojej roli w tym, absolutnie nie myślałem o tym jako o soundtracku, jako o muzyce do filmu. To muzyka, którą napisałem pod ten obraz, jest dla mnie też jakimś rodzajem towarzyszenia i udźwiękowieniem pewnej litanii i tej pasyjności. I oczywiście jest, ma się rozumieć, że jakby w momencie, kiedy film jest wybitny, więc jakby jest wybitny też ze względu na sztukę filmową i jakby wizjonerstwo reżysera, więc to oczywiste, że tam są różne emocjonalne wolty i zmiany gdzieś tam energetyczne, zmiany tempa i tak dalej. I w muzyce to też w jakiś sposób znajduje swoje odbicie. Natomiast to nie jest jeden do jeden podbicie jakichkolwiek scen, jakichkolwiek reakcji.
To jest twój komentarz albo twoja wersja tej historii, tak?
Tak, to znaczy ja najbardziej pasuje mi właśnie określenie jakiegoś rodzaju towarzyszenia, to znaczy to jest lira korbowa u gdzieś tam wiejskiego śpiewaka, który wyśpiewuje gorzkie żale. Jakiś rodzaj po prostu towarzyszenia tej historii w sposób muzyczny, oczywiście z użyciem znacznie szerszych środków, bo skład jest bardzo duży. Natomiast jeżeli chodzi o intencje, to gdzieś tam jest bliższe właśnie tej lirze korbowej niż jakiejś bombastycznej narracyjności orkiestrowej.
A ta pasyjność to jest dla ciebie w muzyce ważny impuls i inspiracja? Ten wątek religijny, mistyczny?
Tak, jest dla mnie ważny. Jest, religijność jest też takim elementem, który po pierwsze wyssałem z mlekiem matki i w domu religijność była bardzo, bardzo żywą kwestią. Ale też moje korzenie muzyczne, jeżeli chodzi o korzenie mnie jako kompozytora, gdzieś tam wywodzą się również z liturgiczności, więc niezależnie od jakichś takich, nie wiem, zawirowań na przykład związanych z wiarą, czy głębszej albo mniejszej religijności na jakichś etapach życia, to jednak ten element religijności w muzyce zawsze był dla mnie bardzo, bardzo ważny, istotny, jakby też on mocno mnie ukształtował i do tej pory też, no to akurat jest historia muzyki, że do tej pory jedne z największych dzieł no, są jakby motywowane religijnie.
Więc... Ciekawe dlaczego, prawda?
Znaczy, wydaje mi się, że
dlatego, że muzyką szukamy kontaktu ze światem duchowym.
No z całą pewnością tak. Znaczy, wydaje mi się, że oczywiście, jeżeli chodzi o historię muzyki, to odpowiedź jest też znacznie bardziej taka, że tak powiem, logiczna. To znaczy, źródła muzyki od początku, przynajmniej zachodniej muzyki, były mocno oparte na kulturze gdzieś tam, która była kultywowana w kościołach, w klasztorach i jakby no stąd jakby ta dominacja. Natomiast no we mnie, o ile gdzieś tam wydaje mi się, że już można powiedzieć, że muzyka na przełomie XX i XXI wieku udało jej się, że tak powiem, przerwać tą tą pępowinę z religią, ale dla mnie wciąż to jest jakby mocna gdzieś tam tęsknota, mocna potrzeba, dlatego że rzeczywiście jest coś takiego, że ten element duchowy jest dla mnie mocno, jest immanentny dla w kwestii i muzyki, i życia, i więc jakby pewnie tak pozostanie.
To nie było tak, że reżyser ci zaproponował współpracę, dał ci scenariusz, pogadał, pokazał ci film. Nie, to jest film duńskiego reżysera Trejera z 1928 roku. Niemy film. Ile razy go trzeba zobaczyć, żeby wsiąknąć w ten obraz, a może wręcz przeciwnie. Wcale nie trzeba tak mocno, tak głęboko wchodzić, aby jednak spróbować muzyką odczytać również tę historię. Na ile to, co zobaczyłeś na ekranie, było dla ciebie inspiracją, włącznie z, nie wiem, ruchem, jakąś motoryką tego filmu, poza samą historią?
No, z całą pewnością to, że Dreyer nie był przy tej pracy, mocno mi to pracę ułatwiło, bo nie było komu się sprzeciwiać. Natomiast ja kiedyś robiłem podejścia do tego filmu takimi fragmentami i kilkukrotnie podchodziłem do niego, nie oglądając go w całości, i mimo że gdzieś tam wciąż mnie ciekawił, to jednak nie zdążył mnie do któregoś momentu uderzyć swoją siłą. Dopiero kiedy obejrzałem go rzeczywiście w całości, no to jakby uderzył z całą siłą, bo jakby dopiero wtedy dałem mu szansę na to, żeby dałem mu czas, który wymagał tego, żeby dotarł do mnie w takiej formie, w jakiej chyba reżyser sobie zaplanował. I to we mnie na tyle zostało, że trudno powiedzieć, żebym, nie wiem, wiedział od początku, co muzycznie będę robił, ale na pewno wiedziałem od początku, co czułem po obejrzeniu tego filmu kiedyś tam, kiedy to obejrzałem te parę miesięcy temu po raz kolejny w całości, to te uczucia jakby wróciły. I ja miałem taką potrzebę, żeby wejść w ten świat, nie psując go, starając się go w jakiś sposób wznieść, ale nie przeceniając swojej roli w tym. To znaczy nie chciałem i nie chcę zrobić więcej, niż jest niezbędne. Bo mamy tutaj do czynienia z arcydziełem i z rzeczą, która naprawdę w swojej podstawowej formie uderza bardzo mocno. I sądzę, że nie ma potrzeby robić nie wiadomo jak wymyślnych zabiegów, żeby tą wielkość jeszcze uwzniaślać. Więc ja raz jeszcze jakby posłużę się tym określeniem, że starałem się temu filmowi towarzyszyć i w jakiś sposób, że tak powiem, w dobrej proporcji żyć względem obrazu.
A w jakiej obsadzie towarzyszysz?
Jest orkiestra symfoniczna, w której zrezygnowałem z kilku elementów. W orkiestrze jest 60 osób, więc nie jest to jakaś malerowska sytuacja, tylko coś odrobinę bardziej skromnego, ale jednak wciąż orkiestra symfoniczna. Nie korzystam z obojów, nie korzystam z wyższych klarnetów. Jest spora obsada niskich instrumentów. Jest kontrafagot, jest basklarnet. Z wysokich instrumentów są trąbki, flety, no oczywiście kwintet smyczkowy, harfa, Oprócz tego jest chór żeński, też raczej w takiej obsadzie wystarczającej, ale nie masywnej przesadnie. 18 osób w tym chórze żeńskim i organy. Więc składa się to na taką, wydaje mi się, rozłożysty 80-osobowy mniej więcej skład. Natomiast no, bez jakichś takich masowych fajerwerków, wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały gdzieś tam, z których zrezygnowałem, byłyby niepotrzebnym już jakby kolorem. Ten zestaw kolorów mi wystarczy.
Czy męczeństwo Joanny d'Arc zmieniło cię jako kompozytora, praca nad tym filmem?
Myślę, że tak. W jaki sposób to się jeszcze okaże, wydaje mi się, w przyszłości, bo to za każdym razem, wydaje mi się, najbardziej wychodzi po odpoczynku i po podjęciu jakiegoś kolejnego artystycznego wyzwania. Natomiast z całą pewnością to było największe wyzwanie, jeżeli chodzi o skalę też przedsięwzięcia, bo jest to jednak mimo wszystko godzina 20 muzyki. Ja tutaj też stwierdziłem, że nie będę posługiwał się tutaj żadnym wsparciem, nawet na etapie takiej czysto kopistycznej, więc od początku do końca, a jestem też bardzo analogowym kompozytorem, który siedzi przy fortepianie z pięciolinią i cienkopisem. Więc dla mnie ta praca też była pewną pasją.
I medytacją.
Tak, i medytacją. Bardzo dużym wyzwaniem dla cierpliwości, dla... No dużo rzeczy też mi się działo po drodze, takich utrudniających to życiowo, więc no nie było to łatwe. Nie było to łatwe wchodzenie w tą pracę, kontynuowanie jej w międzyczasie, przerywanie różnymi rzeczami i wracanie do tego. To było skrajnie wyczerpujące, ale wierzę, że to jest, że to jest taki rodzaj wyczerpania, który przynosi oczyszczenie i że...
I nowe otwarcie.
Tak, tak.
Co byś powiedział, jak ktoś teraz palcem szuka po festiwalowych koncertach i myśli sobie dołączyć tego 8 kwietnia do Filharmonii Narodowej, zobaczyć, usłyszeć muzykę Stefana Wesołowskiego? Co byś powiedział komuś takiemu?
Dołączyć. Nie, no wydaje mi się, że to na pewno... Jeżeli ktoś chce... przeżyć bardzo intensywną rzecz, którą jest ten sam film w sobie, i jednocześnie powspółprzeżywać ze mną to, w jaki sposób ja to usłyszałem muzycznie, to myślę, że lepszej okazji trudno szukać, bo to też jest wyjątkowe miejsce i legendarna orkiestra i no, dla mnie to też jest ogromny zaszczyt, że mój utwór ma okazję mieć premierę Filharmonii Narodowej i przez ten zespół być wykonywany.
No i tak wspaniale łączyć i koncert, i kino, i sztukę. Już powiedzieliśmy sobie. Powiedz mi na koniec, co sprawia dla ciebie, że kino jest ponadczasowe?
Wydaje mi się, że to samo, co w przypadku innych też dziedzin sztuki, czyli... głęboka jakość. Jeżeli mamy do czynienia z głęboką jakością, to nie jest istotny gatunek. Myślę, że są rzeczy, które są... Ponadczasowość w ogóle jest rzeczą, która chyba jest moim największym drogowskazem, jeżeli chodzi o artystyczną ścieżkę, do której dążę. Nie dążę... Bardzo staram się, żeby nie zależało mi na doraźnym uznaniu, które często jest związane z modami i z tym, co akurat się podoba, a mam poczucie, że jeżeli ludzie będą chcieli do moich rzeczy wracać tak, jak wracają do niektórych filmów i do niektórych utworów za 10, 20 i 100 lat, to znaczy, że osiągnąłem to, na czym mi zależało i co było tym moim... Udało mi się utrzymać ten drogowskaz, który sobie gdzieś tam postawiłem.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dodam na koniec, że te odcinki podcastu Score in the City powstają z festiwalem Timeless, który już za chwilę, ale także po czasie festiwalowym, myślę, świetnie nas to Timeless naprowadza na to, czego słuchać i co oglądać. A moim gościem był dzisiaj Stefan Wesołowski. Dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia jednocześnie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.